Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Marek Charzewski, burmistrz Malborka, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie burmistrzu, martwi pana tak po ludzku ta sprawa schroniska dla bezdomnych, która budzi ogromne emocje w Malborku?
No oczywiście budzi ona emocje, bo rzeczywiście jest sytuacją, której nie przewidzieliśmy, że podmiot nielegalnie rozpocznie działalność budynku, który zakupił, sprowadzi osoby w kryzysie bezdomności spoza terenu miasta, właściwie z całego Pomorza, a nawet z tego, co w tej chwili wiemy od wojewody, również spoza Pomorza, więc dla nas, dla miasta, które ma własny ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności i te osoby mogą tam przebywać, pojawienie się takiego ośrodka dla dużej liczby bezdomnych, którzy są z innych samorządów, trafiają do Malborka, no jest problemem.
To nie jest historia o braku empatii?
Nie, oczywiście, bo ten budynek jest akurat w centrum miasta i to budzi też pewne obawy mieszkańców co do tego, że osoby, no na razie nie mamy, rozmawiałem wczoraj z komendantem powiatowym policji w Malborku, tu nie ma żadnych zgłoszeń dotyczących jakichś konfliktów pomiędzy mieszkańcami a osobami tam przebywającymi, natomiast na samo miejsce przebywania, no jest z punktu widzenia naszego miasta no trudne i trudne też z punktu widzenia tego, że no sami potrafimy stworzyć jako samorząd miejsce dla osób w kryzysie bezdomności z Malborka i okolic. Natomiast tutaj próbuje się ściągać te osoby z całego województwa, z innych samorządów.
Dzisiaj nadzwyczajna sesja Rady Miasta jest zaplanowana i ma być zmieniany plan zagospodarowania przestrzennego właśnie dla tego rejonu, gdzie to schronisko funkcjonuje. W taki sposób chcecie uniemożliwić działalność tego typu
obiektu? To znaczy taki wniosek został podjęty po spotkaniu zarówno mieszkańców, również przedstawicieli samorządu miasta, samorządu powiatu, że taka zmiana powinna być wprowadzona, żeby jednak mogły być tam pewnie inne usługi społeczne, no ale usługi społeczne dla mieszkańców Malborka i najbliższych okolic, a nie dla mieszkańców całego województwa, nawet poza.
A pan jakie ma zdanie w sprawie tej zmiany planu zagospodarowania?
Uważam, że to dobry pomysł, żeby jednak ograniczyć taką działalność w sensie tego miejsca akurat w centrum miasta.
A to jest tak, że władze lokalne przegapiły to, że takie schronisko powstaje, czy też ktoś próbował obejść lokalne władze? Jak to z pana
punktu widzenia? Lokalne władze nie mają tutaj wiedzy, no bo tak jak mówię, schronisko nadal działa nielegalnie, ponieważ jeżeli ktoś kupuje budynek, w którym chce zmienić formę użytkowania, no to musi się zgłosić do powiatu malborskiego i powiat malborski wydaje zgodę na zmianę użytkowania.
W tej taki chwili, wniosek był, czy nie?
Takiego
po
wniosku
czasie, tak?
Po czasie na pewno, z tego co wiem z oświadczenia starosty powiatu malborskiego, że dopiero po czasie taki wniosek wpłynął i w tej chwili w tym budynku nadal są biura, bo to jest budynek biurowy.
Formalnie
są to biura, które kiedyś użytkowała telekomunikacja, później były też tam firmy, które te biura użytkowały. No w tej chwili tam jest ten ośrodek, natomiast działa, tak jak mówię, nielegalnie. Z tego co wiem, w dniu dzisiejszym rozpoczyna się kontrola Urzędu Wojewódzkiego. Ona potrwa od 7 do 24 lipca, po tej kontroli pojawi się protokół, który ewentualnie da nam informację, czy ten ośrodek może tam dalej funkcjonować, czy nie. Więc tutaj akurat pani wojewoda Anna Olkowska-Jacyno prowadzi tą sprawę.
Ale jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego zostanie decyzją radnych zmieniony, to de facto tego typu usługi nie będą mogły na tym terenie być prowadzone?
Pamiętajmy, że
bez względu na wyniki kontroli wojewody?
Pamiętajmy, że na razie jest to uchwała o przystąpieniu do procedury zmiany
ta
planu.
Procedura jest długotrwała, ale docelowo...
Docelowo tak, no wtedy będziemy ewentualnie musiał szukać innej lokalizacji na tego typu działania, jeżeli ten plan zostanie przyjęty.
Jak szybko powstaną w Malborku schrony z programu ochrony ludności i obrony cywilnej? Niedawno podpisane umowy w tej sprawie.
Na pewno jeśli chodzi o miasto Malbork, to jest to koniec listopada oddanie do zakończenia inwestycji. W tej chwili podpisaliśmy umowy, zarówno my, jak i starostwo powiatowe, bo w Malborku powstają dwa schrony. Jeden, który buduje miasto przy ulicy Hadyny.
Tak.
I przy ulicy Wybickiego buduje powiat malborski, z tym, że tam ten jest o tyle innym schronem, że jest to również schron z magazynem, który później wspólnie będzie wykorzystywany i przez Straż Pożarną, i przez miasto zarządzanie kryzysowe, i przez powiat zarządzanie kryzysowe. Więc będziemy dzielić się kosztami użytkowania tego magazynu, żeby był można również ten sprzęt, który pozyskujemy z ochrony ludności i obrony cywilnej, można tam przechowywać.
A na ile to jest, znaczy to jest oczywiście realne działanie, bo te budowle mają powstać, umowy są podpisane, ale tak jak spojrzałem w dane, no to ten schron przy Hadyny zmieści 150 osób.
Tak, tylko że on jest w takim specyficznym miejscu, my go tak zrobiliśmy w tym miejscu, ponieważ tuż obok jest nowo powstały żłobek dla 100 dzieci, który nie ma żadnych piwnic, jest budynkiem na powierzchni, więc też jest to ewentualność dla ewentualnego odpukać, że nic się takiego nie stanie, ale też dla schronienia tych dzieci, jeżeli by jakaś sytuacja się pojawiła, która takiego schronienia wymaga, to już obok też jest szkoła, więc to też te usytuowanie tego schronu ma takie znaczenie, żeby te osoby, które nie mają schronień takich, jak mamy w budynkach mieszkalnych, bo mamy też piwnice, które też są często miejscami schronienia, no to ten budynek żłobka na przykład nie ma takich piwnic.
Tak, ale nawet patrząc na przepisy, no to miejsce schronienia, a schron klasy S1, który już jest odpowiednio wzmocniony, spełnia pewne wymogi proceduralne, no to są nieporównywalne mimo wszystko miejsca schronienia. Jakie jest zapotrzebowanie de facto? Ile takich schronów klasy S1 lub wyższej powinno w Malborku powstać w pana ocenie?
No pewnie bardzo dużo. No, gdyby podobnie jak w Finlandii te schrony powstawały od kilkudziesięciu lat, to pewnie byśmy mieli też zapewnioną ilość miejsc na powiedzmy kilkudziesięciu procent mieszkańców. No w tej chwili oczywiście w Polsce po tym, co zaczęło się dziać po wybuchu wojny w Ukrainie i tym niebezpieczeństwie, które zauważyliśmy, no to wtedy dopiero ten program obrony cywilnej ruszył i to jest pierwszy taki schron, który jest budowany. Oczywiście mamy więcej też punktów schronienia w różnych miejscach w mieście, natomiast no, staramy się wykorzystywać te wszystkie środki, żeby jak najwięcej takich miejsc, schronów takich jak tutaj, no, ale również miejsc schronienia powstawało i żebyśmy mieli też wyposażenie, które jest potrzebne na sytuacje nie tylko te najgorsze, czyli wojenne, ale również takie, jak mamy jakieś kryzysy, czy choćby meteorologiczne, czy związane z pożarami, żeby móc to wykorzystywać. Więc też zakupy w ubiegłym roku różnych sprzętów, takich jak choćby, no też takim kryzysem może być na przykład brak dostępności wody w całym mieście, więc też zarówno mamy wodę, którą w butelkach oczywiście przechowujemy, ale mamy też kilkanaście cystern zakupionych po to, żeby ewentualnie, jeżeli by taki kryzys się zdarzył, tą wodę dla mieszkańców dostarczać.
I one stoją wypełnione wodą? Czy
one stoją na razie w magazynach. No jeżeli jest alarm, no to jest napełnianie. Znaczy w tej chwili stoją też napełnione, no ale to jest jedno napełnienie, a później trzeba szukać innych źródeł. Nie?
Stąd natomiast pytanie moje, tak.
Tak, natomiast my mamy źródła wody przez malborski PEWiK, który pobiera tą wodę, wodę głębinową, więc my mówimy o kryzysie w dostarczeniu wody od PEWiKu, od miejsca poboru wody głębinowej do miejsc zamieszkania, więc te cysterny byłyby tam napełniane i byłyby rozwożone.
Tak, pytanie zawsze, jak duży byłby kryzys, ale to tego nie będziemy gdybać i kusić losu.
No inne kryzysy też, no bo choćby kwestia z prądem, z innymi rzeczami, no tutaj też musimy o tym myśleć i też tego sprzętu kupujemy z tych środków właśnie, które pozyskujemy z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
Do końca czerwca miała się zakończyć inwestycja budowy budynków mieszkalnych w ramach SIM-u. To się nie udało. Skąd opóźnienie?
No jest
i
opóźnienie
jak
tutaj,
to
już między spółką a wykonawcą. Tam pewne prace też podziemne związane z kanalizacją się opóźniły, dlatego w tej chwili ten termin jest terminem październikowym, początek października, oddanie tego do użytku. No z tym, że tych część już mieszkań jest prawie gotowa, więc choćby 14 lipca dla tych, którzy już podpisali umowy, jest taki dzień otwarty, że będą mogli wejść na ten teren, zobaczyć te mieszkania, na które mają podpisane umowy.
A nabór tam jest zakończony już w pełni?
Nie, w tej chwili został ogłoszony kolejny. Jest z tego, co dobrze pamiętam, 13 mieszkań jeszcze wolnych, 7 kawalerek i 6 mieszkań dwupokojowych.
I do kiedy te wnioski można składać, pamięta pan?
Do 24, jeśli się nie mylę, lipca.
I trzeba w Malborku mieszkać?
Niekoniecznie.
Powiecie?
Też, tak, tak. Z powiatów też nieraz spoza
powiatu. Czy ściągacie też nowych mieszkańców?
Też staramy się budownictwem ściągać mieszkańców, no bo wiemy, jak wygląda demografia i pewnie
ubywa
będzie trudno ją zmienić, więc dlatego bardzo mocno stawiamy na budownictwo. Nie tylko to budownictwo, które mówimy w kontekście SIM-u, ale też choćby budownictwo komunalne w kontekście BGK. No, nie tak dawno dostaliśmy już zapewnienie, jeszcze nie mamy podpisanej umowy na 68 milionów dofinansowania i budowę 234 nowych mieszkań komunalnych. Także to duży program, który chcemy realizować. No i w tej chwili rzeczywiście w Malborku się sporo buduje, bo również w kontekście deweloperskim widać wiele miejsc, gdzie te budynki powstają, więc pewnie to taki okres w tej chwili w całej Polsce, że pewnie za jakiś czas tych mieszkań ilość będzie już taka, że nie będzie osób oczekujących, tylko będą raczej mieszkania oczekiwały na to, żeby ktoś je
tak, eksperci
zasiedlił.
Niektórzy mówią, ale myślę, że to jeszcze wiele wody w nogacie upłynie, zanim do tego
dojdzie.
Ona
tam wolno płynie.
Wolno płynie, rozumiem. Panie burmistrzu, chcę jeszcze jedną rzecz zapytać, która trochę się moim zdaniem wiąże ze sobą, to znaczy z jednej strony ustawa metropolitalna, która została już podpisana przez prezydenta i teraz trzeba wdrażać tę metropolię i do niej formalnie przystąpić. Będzie zgoda w Radzie Miasta co do tego?
No myślę, że tak, że raczej tam były jakieś pojedyncze głosy radnych, że nie. Natomiast myślę, że tutaj większość radnych jest zdecydowanie za tym, żeby Malbork był w pomorskiej metropolii.
Bo mimo, że w stowarzyszeniu jesteście, no to formalnie jeszcze Rada Miasta musi zagłosować za przystąpieniem.
Bo teraz rozpocznie się proces właśnie, który potrwa do końca roku. Tak naprawdę metropolia prawdopodobnie rozpocznie swoją działalność z początkiem roku 2027.
No, takie są plany, zobaczymy, czy uda się je zrealizować. A pytam o to, bo pan cały czas jest skonfliktowany z radnymi. Kolejny rok nie dostał pan wotum zaufania. W tym roku pan też absolutorium za wykonanie budżetu nie dostał. Co tam się dzieje takiego, że się nie potraficie dogadać?
Nie, no my się dogadujemy, tylko że gadamy długo, więc...
I wyniki głosowań są takie, że przynajmniej
no tak,
wygląda,
ale proszę
że się
zwrócić
nie
uwagę, że nawet jeżeli są konflikty związane z budżetem, z jego uchwaleniem, to po którymś posiedzeniu udaje nam się uzyskać kompromis. No zawsze jest tak, że no ja jestem burmistrzem z komitetu niepartyjnego, własnego. W Radzie Miasta są silne komitety partyjne. No i wtedy, choćby w związku z tym, że zbliżają się wybory parlamentarne, to też te komitety się teraz, że tak powiem, obudziły i bardzo mocno chcą się pokazywać. Natomiast no ja jestem akurat tego typu człowiekiem, że praktycznie nigdy nie miałem większości w Radzie przez 12 lat swojego burmistrzowania i zawsze by udawało nam się dogadać prędzej czy później, więc myślę, że teraz również. Natomiast wotum zaufania jest takim politycznym elementem, który się udziela albo nie, natomiast absolutorium z wykonania budżetu tutaj zresztą nie tylko ja, ale wiele innych osób jest zdziwionych, dlaczego akurat Rada Miasta nie udzieliła tego absolutorium, pomimo że ci sami radni będący w komisji rewizyjnej przygotowali uchwałę o udzieleniu.
Bo to komisja rewizyjna kieruje tę
tak
uchwałę
jest.
Do Rady Miasta.
I ta uchwała została przez tych radnych zaopiniowana pozytywnie.
Czyli na komisji za, na sali plenarnej przeciw.
Przeciw.
Czyli można być za, a nawet przeciw, po prostu.
No dokładnie.
Cytując klasyka. Czas nam upłynął, musimy zakończyć rozmowę. Panie burmistrzu, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam i zapraszam do Malborka.
Gość Radia Gdańska.